Tomasz Olszewski, dzień dobry. Prawie 8 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham oczywiście w studio, zgodnie z zapowiedzią i z naszym zwyczajem cotygodniowym. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Najpiękniejsza pora roku, tak się troszkę
rozmarzyliśmy. Ja się zgadzam. Ja się całkowicie zgadzam z panem Tomaszem. Uwielbiam jesień, polską szczególnie, tu jest pięknie, bo w Irlandii jesieni nie było, ale w Polsce jest piękna jesień i korzystajmy z niej.
Czas obfitości. Wszystko teraz, co nasz znajomy, byliśmy na premierze, znaczy dzień po premierze Dzwonnika z Notre Dame, no tak, tej wersji się będę trzymał tytułu, spotkaliśmy się ze Zbyszkiem Książkiem i przyjaciółmi, czyli autorem songów, i on przy teatrze muzycznym w Gdyni wypatrzył, że tam są takie piękne jeżówki, takie gigantyczne klomp i wielokolorowe, wielobarwne różne jeżówki. Ja
tam
patrzę,
piękne,
a Maciek, nasz kolega nadleśniczy, mówię, coś wyciągnął z kieszeni woreczek i ja mówię, co ty robisz, Maciek? On mówi, nasiona zbieram.
A to nie wiem, nie wiem.
Także czas na zbiór nasion.
Zbiór,
prawda?
Tak, nasion. Nie wiem, czy akurat z tych jeżówek pan osiągnie cokolwiek, dlatego, bo te jeżówki są w dzisiejszych czasach bardzo pomieszane, pohybrytyzowane.
Modyfikowane.
Dokładnie. No, można naprawdę osiągnąć piękne kolory i kształty i jest tych jeżówek naprawdę dużo, ale żeby potem
rozmnożyć.
Może wyjść, tak, żeby, no, może wyjść po prostu taka jeżówka, która też jest bardzo piękna i najpiękniejsza.
Może wyjść.
Taka najzwyklejsza po prostu, Echinacea purpurea, też najnormalniejsza i najpiękniejsza jeżówka. Ale tak, zbieramy nasiona jak najbardziej i też pamiętajmy, że jeżeli nie chcemy, żeby nam w ogrodzie coś się za bardzo samo rozsiało, a bywa tak, że często są takie roślinki, że raz będziemy ją mieli, roślina roczna, niekoniecznie bylina.
Potrąciłem wczoraj łopian, który specjalnie zachowywałem, jak sypnął na ziemię, tak. Rozsiał się mocno.
Tak, i to się potem wszystko rozsiewa i oczywiście z takich nasion świeżych, to własnych, najszybciej, pięknie wszystko rośnie. Także jeżeli Państwo chcecie, jakieś macie ładne kwiaty w ogrodzie, które w tym roku podobają Wam się, no ja mam dużo nowych zupełnie gatunków i odmian kwiatów jednorocznych na kwiat cięty u mnie w ogrodzie i na pewno, zresztą ja już jakiś czas zbieram, ale na pewno teraz już tak się intensywnie zacznie zbieranie drakwie, kosmos, no do dużo, nawet żeniszka mam takiego wysokiego.
Na Turcji pozbierałem trochę już.
No, na Turcji można zjeść przy okazji te nasiona. Jak najbardziej
kwiatki
na Turcji.
Też.
One też się świetnie rozsiewają, oczywiście same, ale fajnie też kontrolować, potem w przyszłym roku posadzić to w miejscu, gdzie się chce, a nie tam, gdzie się same wysieją. Ale jeżeli Państwo macie jakąś roślinę problematyczną, na przykład ja mam taką roślinę o nazwie łoboda. Mam piękną purpurową łobodę, która mi się rozsiewa po całym ogrodzie i też raz tylko ją miałam, kupiłam ją gdzieś tam w jakiejś mieszance na listki, takie sałat, no bo to się je tak jakby w sałatkach, tylko jak ona jest jeszcze malutka, a potem wrasta na taką piękną, wysoką roślinę. No akurat ja mam purpurową, są też zielone, w kolorze zielonym. Na pewno Państwo znają łobodę, bo to w każdym ogródku u każdej babci, dziadka rosło.
Myślałem, że to lebioda, ale to
nie, łoboda. Artiplex po łacinie. No i ta łoboda u mnie się tak zadomowiła, że się rozsiewa gdzie chce, robi co chce i teraz jeżeli ja mam ją kontrolować, to muszę przynajmniej połowę tej łobody usunąć, zanim ona
to
się
tak
rozsieje.
Tak jak z biednymi dzikami. Słyszeliśmy w wiadomościach, że po połowę dzików też, jak to mówią, depopulacja dzików nastąpi.
To znaczy, moim zdaniem powinna być depopulacja ludzi.
Do czego ludzie doprowadzą prędzej,
ale no, myśmy się troszeczkę wyjechali z naszym miastem Gdańskiem na rogatki, za rogatki.
No i co się dziku szwendasz? No, ale
gdzie
ja
one
mieszkam.
Mają być, dokładnie.
Jak ta żaba na bagnach.
Ach, to strasznie szkoda tych zwierząt, naprawdę.
No z przerażeniem słuchałem tej wiadomości. Ja...
Ale to też właśnie dotyczy, ja tak dzisiaj jechałam do radia i tak patrzyłam na różne ogrody, wzdłuż drogi, troszkę dalej. Fajnie by było, gdyby ludzie tak strasznie się też nie grodzili. Będzie teraz taki okres właśnie, może ktoś będzie chciał zakładać jakiś nowy ogród, czy przerabiać stary, czy jakieś pomysły dopiero. Chciałabym zaproponować, żeby tak strasznie się nie grodzić od tego, co jest do nas dookoła. Ja nie mówię w mieście, bo w mieście to może ktoś nie chce, żeby jakiś tam mu kot czy pies wszedł, ale na wsi tam te jeże biedne, malutkie, które nie mają gdzie żyć i tylko są cały czas rozjeżdżane na szosie. Na przykład one by wam pomogły, drodzy Państwo, na przykład ze ślimakami, dlatego, bo jeży uwielbiają ślimaki. To jest rarytas dla jeża. Więc jeżeli ogrodzicie się Państwo takim płotem, który jest albo drewniany, albo jakikolwiek, ale na podbudówce z cementu czy z kamienia, no to nie ma szans, żeby spenetrował wasz ten płot i wasz ogródek jakikolwiek jeżyk, tak? I to jest, to wy na tym tak prawdę mówiąc tracicie, bo to wy potem macie problemy ze ślimakami na przykład.
I potem trzeba użyć niebieskich kulek, tak?
Tak,
niszcząc planetę.
Dokładnie. I to się wchodzi w taki, krąg już, taki krąg, który wcale nie jest dobry.
Wojna chemiczna.
Wojna, no ale to też już, jak już się w jednym kierunku pójdzie, to potem to się tak jak, to jest tak jak po angielsku się mówi snowball effect. To się ta kulka śnieżna toczy, już teraz jest większa i potem pewnego dnia budzimy się i sami jesteśmy w takiej kulce sterylne i nie możemy ruszyć ręką ani nogą. Także naprawdę, póki możemy, póki jeszcze ta pogoda ta jest niż taka zwariowana, jak przepowiadają naukowcy, że za 25 lat będzie już całkowicie zwariowana. Póki jeszcze jest pięknie, mamy te polskie złote jesieni, korzystajmy i bądźmy w przyjaźni ze wszystkimi zwierzętami i szczególnie pozwólmy, żeby te jeżyki teraz do nas przyszły i znalazły sobie miejsce na zimę, bo naprawdę potem na wiosnę, latem one będą nam świetnie pomagały ze ślimakami. Jeżeli macie Państwo na przykład płot drewniany, to można sobie wyciąć taki malutki kwadracik wielkości tak no maksimum 10 cm na 10 cm, bo one przez to spokojnie przejdą i dla jeżyka to będzie już wystarczająco. No ale jeżeli planujecie nowy płot, to nie grudźcie się tak strasznie. I też, bo robicie, ludzie robią sobie takie troszkę więzienia, takie cele więzienne, takie ogródki otoczone takim, tymi na przykład tujami takimi cmentarnymi. No to jest takie przytłaczające, prawda? Coś innego, coś niższego, coś kwitnącego. Na przykład rosa rugosa, róża pomarszczona jest przepięknym materiałem na żywopłot.
Nikt nie przejdzie, bo mu po prostu rozszarpie nogawki do krwi.
Dokładnie, nikt nie przejdzie. A róża piaszczysta rośnie, przepraszam, róża pomarszczona rośnie świetnie na piaszczystych terenach, a my tutaj mamy dużo takich ubogich, piaszczystych terenów, bo wiadomo, przecież widać, spotykamy ją na plaży. Pięknie kwitnie. I potem pięknie owocuje i jeszcze w dodatku możemy sobie z tych owoców zrobić zdrową herbatkę.
A płatki na konfiturkę.
Dokładnie. I to jest nie tylko dla nas, ale też dla...
Wodę różaną sobie możemy zrobić. Nie musimy chodzić do sklepu z egzotyczną żywnością.
Dokładnie. Również to jest pożyteczne dla ptaków, dla owadów. Także to wszyscy wygrane mają naprawdę na każdym froncie, jeżeli Państwo się na przykład zdecydujecie na taki żywopłot. A można to zrobić bardzo pięknie, dlatego, bo można kupić róże pomarszczone o różnych kolorach. Można pomieszać w rzędzie, niekoniecznie tylko ciemną różową. Można posadzić ciemną różową, jasną różową, białą i tak to wszystko pomieszać. I to naprawdę pięknie, naturalnie będzie wyglądało i będzie pasowało do każdej architektury, naprawdę.
I ona wytrzymała jest też.
Ona jest wytrzymała i ona jest bardzo tania. Jeżeli Państwo się zakręcicie, że tak powiem, koło tej sprawy, to w październiku, od początku października będą na pewno dostępne sadzonki z odkrytym korzeniem i wtedy można by było to dosłownie za grosze taki żywopłot sobie posadzić, a nawet jeżeli nie, to i tak ona jest tania w porównaniu z niektórymi roślinami takimi bardziej egzotycznymi, które do nas, u nas są bardzo popularne w dzisiejszych czasach, a wcale nie są takie pożyteczne.
Króciutką przerwę musimy zrobić. 603-06-06-06. Czekamy także na Państwa pytania.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com. Reklama.
Poznaj świat wyjątkowych mebli z drewna. Już 29 września zajrzyj do nas na oficjalne otwarcie kolejnego najpiękniejszego salonu w Polsce i dni otwarte fabryki. Kloze. Nowy salon firmowy w nowym. Fabryczna 5. Poczuj się jak w domu.
Pani Moniko, proponuje pani kontrakt w Moskwie. Intratny. Zna pani rosyjski, prawda?
Miałam w szkole, ale 20 lat temu. Spasiba, zdrastwujcie, dawaj!
Ma pani jeden miesiąc, by sobie przypomnieć. Dobrze przypomnieć. Liczymy na panią.
Blitz invites you for total immersion.
Naucz się rozmawiać w dowolnym języku obcym w ciągu miesiąca.
Speak with confidence. Blitz.pl.
O nie, Bridget! W coś ty znowu się wpakowała! Multikino zaprasza na Kino na obcasach z przebojową komedią Bridget Jones 3. Zobacz sama, jak panna Jones radzi sobie po 40. Już 13 września w Multikinie.
Reklama. Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Ja mówiłem o tej złotej polskiej jesieni, ale mówiąc o tym, że przecież jeszcze nie ma astronomicznej jesieni, jeszcze mamy lato astronomiczne, bo pani Aga się zdenerwowała. Jaka jesień? Od 21 września będzie jesień. To wszystko prawda, ale tak na zdrowy rozum, jak człowiek popatrzy, to już jesień.
To wszystko prawda, tylko tak jak tutaj często opowiadamy w tym programie, prawda, panie Tomaszu? Co my możemy wiedzieć na temat tej pogody w dzisiejszych czasach? Wszystko stoi do gór nogami i tak naprawdę od samego początku lata wiedzieliśmy, że jesień przyjdzie wcześniej w tym roku, bo tak naprawdę jesień jest wtedy, kiedy piękne kolory zaczynają się za oknem. I ja myślę, że spokojnie można mówić już o jesieni.
Przecież babie lato.
Babie.
Indian summer.
Tak jest.
A chłopu zegarek. Pan Jarosław pyta, które kwiaty wysiewa się jesienią w ogrodzie?
Panie Jarosławie.
Jakieś ozimy kwiaty, panie Jarosławie.
To znaczy tak, to teraz proszę mocno nadstawić uszy, bo to będzie taka obszerna wypowiedź. Na jesień, czyli później na zimę, no niestety w Polsce raczej nie wysiewa się kwiatów. Chyba, że z jakichś specjalistycznych, może jakieś tam sprawy, o których ja sobie nie zdaję sprawy, ale w normalnym ogródku takim przydomowym, czy na tarasie, czy na balkonie, nie wysiewa się na jesień kwiatów. Dlatego, bo one, to znaczy wysiewa się, ale nie ma to tak, że się wysiewa na jesień i będą sobie kwitły na zimę. Tak niestety nie ma. Te nasionka z roślin jednorocznych, które teraz wypadają z mieszków i sobie teraz leżą na glebie i się i będą zimowały, one zaczną kiełkować dopiero na wiosnę. One przetrwają w ten sposób, bo nasiona nie są, nie będą szkodziły im strasznie zimne temperatury. Ale nie ma tak, że będą już siewki nowe. Może najwyżej pokuszą się takie rośliny jednorożne, które nie boją się chłodu. Na przykład groszek pachnący, taki pnący. On bardzo często w moim ogrodzie się sam wysieje, a potem zaczyna jeszcze przed zimą kiełkować. No ale niestety w zimie on zazwyczaj polega, szczególnie jak była taka zima, że nie było śniegu, a było dosyć zimno i on wtedy poległ. Ale zazwyczaj te nasionka wypadną z roślinek i one dopiero na wiosnę wykiełkują. Czyli to w ten sposób działa. Na jesień są rośliny, które wysiewa się nie wiosną, tylko latem albo wczesnym latem, najlepiej czerwiec, lipiec i to są rośliny wieloletnie albo dwuletnie. I wtedy faktycznie one do września, października wytworzą już wystarczającą dużą część, taką zieloną i korzenia wyrosną i we wrześniu najlepiej tak do końca września, bo w Polsce jednak ta zima czasami wcześniej może przyjść, do końca września wysadzamy to na miejsca stałe albo do donic jakichś dużych, albo na rabaty czy w różne miejsca. I to wtedy właśnie są rośliny wieloletnie, czyli byliny, albo dwuletnie, czyli takie, które potrzebują dwóch sezonów, żeby zakwitnąć. Jesienią się wysadza rośliny i wysadza cebulki. To jak najbardziej. Teraz właśnie jest najlepszy czas i powiem Państwu, że nie później niż do końca października, naprawdę, i może na sam koniec zostawmy sobie tulipany. Na początku jakieś takie wszystkie inne rośliny cebulowe. Ale teraz jest czas sadzenia, zwariowany czas sadzenia cebul, dlatego, bo teraz tylko. I potem, żeby wiosną było pięknie, to właśnie musimy pomyśleć, zaplanować, czy donice, czy na tarasach, czy przed domem, czy właśnie w ogrodzie jakieś takie sobie obsadzenia zrobić, czy naturalnie, na przykład ja mam narcyzy, które naturalnie rosną w lesie i one są wysadzane teraz właśnie na jesień, różne takie malutkie odmiany drobnokwiatowe i ja je wysadzam po prostu tam, gdzie one...
Tak się cały czas zastanawiam, czy to jest dobre słowo używane, wysadzanie, bo zaraz wpadniemy w to, że te systemy komputerowe do wyłapywania terrorystów się aktywizują, że może sadzenie będzie bezpieczniejsze.
Wysadzam narcyzy. Dobra, to już tak nie mówimy, przyrzekam, już nie będę tak mówić. Sadzimy cebulki, na przykład narcyzów, w ten sposób, że ja wyrzucam je w powietrze.
No gdzie znowu spadnie, tam bęc.
Gdzie spadnie, tam bęc i tam sadzę. I żeby nikogo nie korciło...
Jak głęboko, jak ktoś zapyta, no ale jak głęboko,
to jest
nie znam się.
To jest taka zasada złota na zawsze dla wszystkich do zapamiętania, że cokolwiek sadzimy, bo oczywiście te cebulki są w różnej wielkości. Zazwyczaj to jest 3 razy wysokość cebulki. Musi być pod ziemią. Na te 3 razy, tak? Tak, bo same narcyzy też są różne, większe, mniejsze. Niektóre cebule są o wiele większe niż na przykład narcyzki w odmianie tet-a-tet, które są świetne właśnie, jeżeli chodzi o taką naturalizację, czy w lesie, czy w darni, w trawie, pod na przykład pod jakimiś drzewkami owocowymi w sadzie. Ja uwielbiam takie rzeczy robić, właśnie sadzić w ten sposób te cebulkowe, żeby wiosną to wyglądało jakby naturalnie, coś takiego pięknego natura wymyśliła. No ale oczywiście to my sami robimy, tylko to trzeba robić w taki sposób, żeby tego nie było widać. Właśnie żadnego sadzenia pod linijkę, bo niestety u nas to jest często, że troszeczkę nie możemy od tego odejść i tak bardzo się chce posadzić w rządku. Nie sadźmy w rządku nic, a szczególnie jak chcemy, żeby to wyglądało
tam
naturalnie.
Na opakowaniu napisali, że rzędy co 30 centymetrów, tam tak, odległość 20 centymetrów i ktoś z linijką chodzi.
Te rośliny cebulowe się sadzi w rzędach tylko i wyłącznie w celu jakichś tam powiedzmy testowania odmian, albo w celu uzyskania kwiatów na kwiat cięty.
No bo tak jak ktoś ma ogrodnictwo, to łatwiej mu się poruszać, prawda, wzdłuż i ścinać te kwiaty, żeby
zanieść
na giełdę.
Ale w życiu nigdy proszę nie sadzić żadnych kwiatów, jeżeli chodzi o rabaty. Żadne rabaty. No nie ma takiej rabaty, na której to by ładnie wyglądało, żeby to było właśnie pod linijkę.
Czyli cebulowe kwiaty sadzimy. To jest poważna sprawa. bardzo poważna, bo tutaj nasza słuchaczka, widać, na poważnie się sprawą zajęła. Dzień dobry pani Kasi i panu redaktorowi. Mam kwaśną ziemię w ogrodzie. Przekopałam z dolomitem i kurzymi skorupkami. Chcę wyściółkować, bo ziemia bardzo mi się zbija. Kupiłam korę drobno mieloną. Teraz, czy podlać ziemię przed ściółkowaniem, czy po? Czy może nie ma to znaczenia? Serdecznie pozdrowienia. I jeszcze PS. Wczoraj zobaczyłam cytrynka pierwszego w tym roku. Piękne to motylki, szkoda ich tak mało.
Super, piękne są, faktycznie bardzo takie delikatne. Jeżeli chodzi o glebę, to ja bym poradziła zawsze przed ściółkowaniem podlać albo ściółkować po deszczu na przykład. Bo o to chodzi, żeby zatrzymać tą wilgoć w glebie. Także zawsze starajmy się nie ściółkować w ogóle, jak jest sucho. Tylko ściółkujemy właśnie, jak jest wilgotnie, albo po porządnym podlaniu, naprawdę porządnym podlaniu.
Widzę, że dzisiaj mamy bardzo dużo pytań od pań Magd, różnych pań Magd. Następna pani
to
Magda.
Wszystkie panie Magdy pozdrawiamy.
Prosi o poradę. Wzdłuż wyjazdu z garażu rosną u mnie tuje. Stan nabyty, dodaje pani Magda. Chcę je eksterminować, ale co zamiast? Jest tam pas około metra szerokości. Nie może być nic, co bardzo się rozrasta wszerz, no bo ten wyjazd. Chciałabym, żeby było to coś stanowiącego zasłonę. Nie wiem, czy iść bardziej w pnącza, czy żywopłot. I dziękuję, metr. I pozdrawiam pani Magda.
Dziękuję również. Metr to nie jest tak malutko. No, metr to jest nawet dużo na żywopłot. No, ja osobiście zawsze, wszędzie, o każdej porze ja bym posadziła grab. Szczególnie, że teraz zbliża się taki dobry czas na to. I grab można przycinać na przykład w moim ogrodzie dookoła warzywnika. Ten grab ma 60 cm szerokości. Także to nie ma żadnego problemu. Może lepiej by było posadzić tak, jeżeli na przykład pani ma metr, ten pas, metr
tego. A jak to ma zasłaniać, to może bukszpan?
Ale bukszpan jest niski.
Zależy. Jak mi się wyrwał do góry, to nie jest taki niski. Musiałem dużo pracy poświęcić, żeby go obniżyć.
Myślę, że na takie węższe, a wysokie żywopłoty to niestety nie da rady, bo to on też w tą stronę wtedy chce rosnąć.
On idzie wszerz mocno, prawda.
On wyrośnie szybko, ten grab, i on też szybko, no szczególnie one są dobre, bo one się bardzo mocno zagęszczają. I nad samą ziemią już zacznie się robić taka mocna, zagęszczona siatka, że tak powiem, tych pędów. I no i te liście dopiero spadają tak naprawdę do wczesnej wiosny, tak jak najbardziej. I to wygląda przepięknie, naprawdę przepięknie, i to tworzy prawdziwą zieloną ścianę. Jeżeli pani by chciała coś faktycznie zimozielonego, no to trzeba uderzyć wtedy w cis. Bardzo polecam cis, pięknie, pięknie rośnie. Metr spokojnie wystarczy też na to, żeby on tam sobie rósł, bo one nie muszą być szersze niż 60 cm, szczerze mówiąc. 60, maksimum 80 cm to żywe płoty. Jeżeli chodzi o pnącza, to jak najbardziej. Tylko pamiętajmy, że takie pnącze, które tak naprawdę zasłoni, to jest, i które jest zimozielone, no to jest właśnie bluszcz. Czyli jeżeli tam
konstrukcję
jest,
jakąś zbudować, żeby...
To znaczy, tam pewnie jest płot, co ja tak myślę, bo to jest pomiędzy panią
a
Magdą,
jest płot,
a sąsiadem.
To już nic nie trzeba budować.
Tylko tak myślę, że ten bluszcz to nie będzie za dobrze rósł w słońcu takim mocnym. On musi mieć jakieś zacienienie, czy przez inne rośliny, czy po prostu w związku z tym, że jest z takiej strony działki. Także jeżeli tam pani ma bardzo słoneczną stronę, to raczej takie pnącze zimozielone, to wtedy lepiej jakimś żywopłotem. A takie posadzenie tego żywopłotu z grabu, powiedzmy, jest naprawdę niedrogie, tylko trzeba to porządnie zrobić. Będziemy na pewno o tym mówić. Ja myślę, że poświęcimy audycję może na żywopłoty jakąś taką bardziej już na początku października, bo to wtedy będzie właśnie czas na sadzenie takich roślin z odkrytym korzeniem i wtedy opowiemy, jak dokładnie przygotować glebę, ale proszę się też dowiedzieć z tymi tujami, jak to tam jest prawnie, czy tak można takie, czy to są duże tuje, czy to można tak po prostu też wyciąć.
Wiesz, te tuje tutaj nam się pojawiają znowu. Witam serdecznie, czy wrzesień teraz to dobry czas na założenie trawnika i co poleca pani jako alternatywę dla, w cudzysłowie, cmentarnych tui?
Trawnik jeszcze można, ale teraz już proszę zwracać uwagę, to jest ostatni gwizdek, bym powiedziała. No niestety w Anglii to jak najbardziej do końca października nawet można było wysiewać. W Polsce myślę, że teraz, tak jak mówię, ostatni gwizdek, i proszę zwrócić uwagę, jak będziecie państwo kupowali mieszankę traw, to zapytać się w obsłudze, czyli trzeba pójść do jakiegoś takiego sklepu, gdzie obsługa wie, o czym mówi, czyli lepiej do jakiegoś centrum ogrodniczego, do szkółki, nie do jakiegoś takiego centrum budowlanego, bo tam raczej może nie będzie wiadomo tak dobrze. Zapytać się, co to jest za mieszanka traw, dlatego, bo niektóre trawy kiełkują dłużej, a niektóre trawy kiełkują szybciej. Także oczywiście teraz trzeba uderzyć tylko i wyłącznie w taką mieszankę traw, która szybciej wykiełkuje, ale jeżeli taka pogoda będzie się nadal
utrzymywać...
No ten
tydzień wygląda na to, że tak będzie podobny.
To na pewno spokojnie bym tu teraz wysiewała trawy w tym miesiącu, a alternatywa dla tuj, no ja mam bardzo długą listę alternatywy dla tuj.
Róża już była pomarszczona.
Wszystko jest alternatywą. Bo może sobie wiele osób nie zdaje sobie sprawy na przykład właśnie z tego, że tuja w związku z tym, że to nie jest roślina, która jest naturalnie, która naturalnie pochodzi z naszego klimatu, z naszej szerokości geograficznej, ona wcale tak dobrze w Polsce się nie czuje i tak dobrze nie rośnie. I potem jest szereg problemów, prawda, że uschła, że tamto i zazwyczaj właśnie bywa to, że one ciężko im jest, dlatego, bo nasza długa zima mroźna, może jak ich nie zabije swoim mrozem, to ich zabije tym, że nie dostają wody. I tuje, i cyprysiki, o których mówiliśmy niedawno, one potrzebują podlewania zimą i im jest bardzo ciężko. Więc jeżeli wiosną one nie zostaną porządnie podlane, albo nie będzie dużo, dużo deszczu, to one potem, kilka lat im to zajmie, ale one wypadają po kolei. Jedna się robi brunatna, druga, trzecia, czwarta i to
one
niekoniecznie...
One padają tym, którzy nie chcą, żeby im padły, a nie padają tym, którzy chcą się ich pozbyć.
Myślę, że pewnie taka jest prawda.
One są przewrotne, te tuje.
Ale jeżeli pan chce, żeby na przykład był żywopłot taki ładnie przycięty pod linijkę, żeby to była prawdziwa zielona ściana, jeżeli to ma być przez całą zimę również zielone, to proponuję cis. Jeżeli pan kocha...
I kosy będą przylatywały na kulki,
jak najbardziej.
Na jagody.
Jeżeli pan kocha nasze krajobrazy tutaj dookoła Gdańska, które też naturalnie zmieniają swoje kolory, bo są, prawda, i modrzewie, i właśnie buki, i graby, i brzozy tutaj na tych naszych wzgórzach, to proszę się pokierować tym, co rośnie dookoła nas. I rośliną, która najlepiej nadaje się na taki żywopłot i która, tak jak mówiłam, rozkrzewia się od samego dołu, więc naprawdę będzie ściana fantastyczna do samej ziemi, to jest właśnie grab. Na drugim miejscu buk, jeżeli chodzi o wyższe jakieś żywopłoty. I jest szereg innych krzewów, drzew, które się również nadają na żywopłoty, tylko one już nie będą stanowiły taką faktycznie zieloną ścianę.
Króciutką przerwę musimy zrobić i wracamy do odpowiedzi za chwilę.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Malinowa sprawa teraz poważna. Pani Magda pisze, ratunku, coś się stało z malinami. Z 7 krzaków 3 uschły. A na nowych owocach od razu pokazuje się dziwny, szary nalot. Nie jest to pleśń oraz liście mają dziury. Co z tym zrobić? Proszę o pomoc. Chyba wiem, o co chodzi, bo widziałem takie objawy nieraz.
Posadzonych jesienią, czyli już mają jeden sezon. No tak sobie myślę, że skoro rosły, to znaczy, że się przyjęły w jakiś sposób, ale czy jest im tam dobrze? No jeżeli jest im tam dobrze, to raczej...
3 uschły z 7.
No to jeżeli uschły, to znaczy, ale kiedy jest uschły? Jestem ciekawa, kiedy one uschły, czy teraz, czy jakoś latem, czy na początku lata. Jeżeli uschły, no to nic prostszego, po prostu je zastąpić. Jak najwcześniej, dlatego, bo tak jak mówię, naprawdę rośliny trzeba sadzić natychmiast, jak nadchodzi jesień. Jeżeli to są maliny z odkrytym korzeniem, to na samym początku października, żeby one miały czas się dobrze przyjąć, bo ja powiem, że te maliny, co żeśmy sadzili w naszym ogrodzie w zeszłym roku, już tak troszkę później, październik, listopad, to wiele się nie przyjęło przez zimę i właśnie są teraz suche, po prostu nie przeżyły i teraz są zaschnięte, martwe. Także te maliny trzeba będzie prawdopodobnie wymienić, a te maliny, które są chore, trzeba po prostu przyciąć. Maliny i tak się przycina, tak prawdę mówiąc, do zera właściwie.
Ale soku malinowego w tym roku nie będzie z tego wynika.
No nie wiem, czy pani ma maliny, bo ja myślę, że ta pani nie ma malin, pani Magda, bo ja mogę mówić pani Magda dzisiaj, będzie i tak dobrze, prawda? Ja myślę, że pani Magda nie ma malin jeszcze, że je posadziła dopiero w zeszłym roku.
Ale pisze, że na nowych owocach od razu pokazuje się dziwny szary nalot. Na owocach,
czyli ma owoce. Mhm. No ale one są strasznie młode, żeby to nie ma co. One i tak powinny na razie jeszcze cały czas swoją siłę wkładać w rozwój, w korzenia. Także pani, jak nie będzie miała owoców w tym roku, to nic. Ja też nie mam owoców w tym roku. Trzeba poczekać jeszcze. Proszę po prostu wszystko zrobić, żeby tej malinie było dobrze. Bo jeżeli ona, no może ona ma za duże zacienienie, może ona ma za blisko inne rośliny, może nie ma przepływu wiatru, znaczy powietrza, może tam jest jakaś choroba się grzybowa w to wdarła, skoro są takie jakieś...
Szary nalot.
Dokładnie.
I listki coś dziurawi.
Tak, może jest za sucho. No listki dziurawi to by coś co innego. Listki będzie dziurawił jakiś szkodnik, prawdopodobnie jakaś gąsienica, która po prostu sobie zjada, bo one takie kropki robią, może tam gdzieś są takie też czarne kupeczki okrągłe, to też będzie wiadomo, że to będzie jakaś gąsienica. Po prostu wystarczy zajrzeć pod liście, no bo coś musi jeść te liście, tak? Jeżeli są duże kropki, takie duże kółka wyjedzone, no to może być dorosły osobnik jakiegoś opuchlaka, czy coś takiego, no i to może trochę trudniej zobaczyć, dlatego, bo on nie siedzi cały czas pod tym liściem i nie zjada, ale to bardzo łatwo zdiagnozować, zobaczyć właśnie, czy tam nic nie ma pod spodem.
Czyli zidentyfikować trzeba szkodnika.
Zawsze trzeba zidentyfikować szkodnika, ale ja powiem pani Magdo, że zazwyczaj takie rośliny, które są słabe, są atakowane. Gdyby te rośliny były naprawdę, dobrze by im było. Ale to jest trudna sprawa dla ogrodnika, bo nie tylko wszystko zależy od nas. Przede wszystkim materiał. Ten materiał roślinny, który kupujemy, czy to nie było przesuszone już w szkółce, czy to było z donicy, czy to było z z otwartym korzeniem, czy nawet jak pani kupuje z otwartym korzeniem, czy nawet pani nie gdzieś, bo ja widziałam wiele razy, jak po szkółce chodziły osoby z roślinami, które sobie kupowały tu jeżynę, tu malinę i te korzenie sterczały na takim mocnym wietrze, na słońcu. Jak ta roślina ma potem przeżyć, kiedy tak wysuszy jej się korzenie? To jest pytanie. Jaki to był materiał, który pani wsadziła do tej gleby? Potem, czy ta gleba była dobrze przygotowana? Czy te maliny mają wystarczająco wody? Czy one mają ściółkę? Czy jest im dobrze dlatego, bo nie mają żadnej konkurencji na przykład od jakichś chwastów rosnących u nasady tych malin? One muszą mieć czysto. One muszą być naprawdę wypasione i wtedy na takie wypasione maliny żaden szkodnik, ani żadna choroba się nie rzuci. Także myślę, że przede wszystkim na ten rok możemy już zapomnieć. Musimy te maliny po prostu spisać na stratę i je przyciąć na samą ziemię. Tamte maliny wymienić, które są teraz suche, teraz jest dobry okres, żeby o tym pomyśleć. I właśnie zastanowić się, żeby co zrobić, żeby tym malinom było jak najlepiej. Zawsze mówię ściółkowanie.
Pani Aga, witam. Posiadamy gospodarstwo rolne. Gdyby widział pan zniszczone pola uprawy po dzikach, to nie wiem, kto jest biedny. Chyba my rolnicy można się załamać, a dziki mają się dobrze, tak pisze pani Aga. A nie będziemy tego wątku kontynuowali.
No, słyszałam, że są takie rzeczy jak płot.
No, ale całe gospodarstwo pod płotem.
No co, czemu nie?
No, nie, nie można no, postawić nie, tabliczki z napisem dzikom wstęp zbroniony. Bo się słuchały te dziki. O, jest ciekawy wątek od pani Ewelina. Czy rokitnik sprawdziłby się na żywo płot? Mam część działki obsadzoną w tujach szmaragd. Nie mogę na nie narzekać, bo trzymają się dobrze. Ale pani Kasia skutecznie obrzydziła mi obsadzanie reszty płotu tujami i dobrze.
Bardzo się cieszę, bo byłoby
pani bardzo smutno. Mogłoby dobrze się z nimi komponować jako kontynuacja żywopłotu. Pozdrawiam pani Ewelina.
Dziękuję serdecznie. Rokitnik jest bardzo piękną rośliną i w dodatku bardzo pożyteczną, bo ma piękne...
smaczne, pyszne, witamina C.
Bardzo zdrowe owoce. Ja myślę, że jak najbardziej można z rokitnika zrobić żywopłot, tylko że on już będzie miał troszkę inną formę. Będzie to żywopłot taki bardziej rozczochrany i myślę, że trzeba będzie jemu poświęcić na pewno ten metr szerokości faktycznie, dlatego, bo jeżeli pozwolimy mu się rozczochrać, to on będzie troszeczkę grubszy, że tak powiem, szerszy, ale będzie pięknym, naturalnym żywopłotem i będzie wspaniale kontrastował właśnie z kolorem tuj, bo będzie szary, prawda? I potem pomarańczowy na koniec lata, jesień. Także jak najbardziej. I też fajnie, że to jest żywopłot, bo wtedy będzie więcej niż jeden egzemplarz, więc tam będzie i żeński, i męski, więc one na pewno będą dawały pani duże ilości tych drogocennych, i nie tylko pani, ale również ptakom owoców. Tylko, że wtedy coś nie przycinać, nie próbować robić z tego jakichś takich prawdziwych, żywych płotów, bo to wtedy to on nie będzie ani kwitł, ani się dobrze czuł, bo to nie jest roślina, która aż tak dobrze znosi przycinanie. Także jeżeli pani się zdecyduje na rokitnik,
trzeba mu dać trochę swobody.
Jak najbardziej dać mu trochę swobody. A jeżeli pani ma troszkę więcej miejsca, na przykład tam ten 1,20 m na żywopłot, powiedzmy, to można już ten rokitnik od strony swojej, tak, nie od strony płotu, tylko od strony swojej, podsadzić właśnie tą różą pomarszczoną, dlatego, bo one potrzebują podobnych...
Tak, ona przy plaży widać to często
na wydmach. One potrzebują podobnych stanowisk i gleby, także jeżeli ma pani taką lekką, dosyć piaszczystą glebę, to rokitnik jak najbardziej, a dla piękności, urozmaicenia jeszcze podsadzić różą pomarszczoną.
Nie wszyscy mają takie areały, które mogą się, że tak powiem, no, w pełni usatysfakcjonować, obsadzając je różnymi rzeczami. Pan, znaczy nasz słuchacz, tutaj nie widzę, pisze, mam kamienną donicę 50 centymetrów. Czy mogę w niej posadzić wiciokrzew i postawić go na balkonie? Jak go zabezpieczyć na zimę? Pierwsze piętro, balkon na zewnątrz budynku.
Przede wszystkim taką donicę trzeba by było postawić na styropianie. Dlatego, bo donica kamienna, jak styka się z betonowym balkonem, to jest oczywiście taki świetny mostek, który przewodzi chłód i mróz. Także przede wszystkim odizolować ją od tego balkonu, od dołu, że tak powiem. No i dobrze by było ją dookoła również, tylko nie wiem, czy ona jest okrągła, czy ona jest kamienna, to pewnie, chociaż nie wiem, czy okrągła, czy kwadratowa, bo wtedy by było łatwiej na przykład ten styropianem obłożyć też ściany. Ale jeżeli ona jest na przykład okrągła, to można wstawić całą tą donicę do jakiegoś większego worka jutowego, no bo to musi oddychać wszystko. I na przykład tą przestrzeń pomiędzy donicą a workiem też po prostu albo sianem wypełnić, albo pokruszonym styropianem, takim nie za bardzo, bo to potem będzie latało wszędzie. Tylko takimi dużymi kawałkami. Także można najlepiej w ten sposób to zaizolować. Na donicę można położyć tam u nasady, gdzie jest to miejsce pomiędzy tam, gdzie wyrasta roślina z gleby. Tam można na pewno położyć jakieś igliwie, albo jakieś coś, czymś to przykryć. Ten biała akrowłókna nie wygląda tak pięknie, ale na pewno na pewno jakimś igliwiem, takimi gałązkami po prostu to świetnie by wyglądało i będzie też pomagało przeżyć. Myślę, że spokojnie może pan spróbować w ten sposób.
To skoro byliśmy już na pierwszym piętrze, przenieśmy się wyżej, na siódme piętro. W zeszłym tygodniu mówiła pani Kasiu, że tuje kiepsko czują się w naszym klimacie. W związku z tym, co można postawić na balkonie, aby lekko odsłonić się od sąsiadów i zrobić sześciometrowy żywopłot?
Sześciometrowy?
Balkon jest przez... ale na długość.
Aha.
Balkon jest przez cały dzień w słońcu i wieje na nim często silny wiatr, gdyż jest to siódme piętro. Może jakaś inna forma, jakiś płotek, ale czy to nie tandeta, pisze pan Leszek i pyta.
Panie Leszku, ja jestem ciekawa, jak wysoki pan by chciał ten żywopłot.
Żeby się odsłonić ciekawa. Trochę od sąsiadów.
I czy to pan mówił, że jaka to jest wystawa?
Cały dzień słońce, pełne słońce. Wieje silny wiatr. Jakaś południowa strona musi to być.
To znaczy, powiem szczerze, że to nie chodzi o to, że tuje się źle czują, tylko one się troszeczkę gorzej czują, o wiele gorzej niż rośliny, które są przyzwyczajone do naszego klimatu i w związku z tym my musimy o wiele więcej im uwagi poświęcać i to jest problematyczne. Także dlatego ja nie bardzo te tuję, szczególnie, że ja sobie nie wyobrażam, no tuja też jest taka dosyć, jeżeli ona by dosyć wysoko wyrosła i faktycznie stworzyła taką ścianę, no to ona musi być dosyć szeroka, prawda? Przynajmniej te, no nie wiem, 80 centymetrów. Nie wiem, czy ma pan takie tyle miejsca na tym balkonie, żeby się odgrodzić. Ja powiem panu, że są inne rośliny, na przykład, które bardzo dobrze rosną w takich bardzo nasłonecznionych wygwizdowiach, że tak powiem, nasłonecznionych i wiecznych miejscach.
Kaktusy.
Nie, niestety nie kaktusy.
Nie w naszym klimacie.
Można spojrzeć w stronę właśnie takich jakichś wydm, miejsc, gdzie takie coś cały czas panuje, taki klimat, trawy, takie różne rośliny, które przeżyją.
Pan wyjaśniał panu, jaką długość chodzi. Znaczy długość, tak jak mówiliśmy, wysokość. 6 metrów. Wysokość plus minus 1 metr.
A to niziutki. Plus minus 1 metr.
Tak.
Ja myślę, że jeżeli pan chce, żeby to było naprawdę zimozielone, to może pan spokojnie posadzić to z cisa. Dlatego to nie jest wysoki jeden metr i to nie wyda pan tak strasznie dużo pieniążków.
A pan
na to.
Tomasz przy okazji od razu pyta, ale jaki cis na ten żywopłot? To może jaki cis na ten żywopłot?
Cis pośredni. Nie, to jest cis Hixi, odmiana Hixi, to jest po prostu cis pośredni. I zazwyczaj ten sam wszędzie dają u nas, że tak powiem, na żywopłot. Hixi przez samo H. Hixi, pierwsza jest literka. Czyli ten jak najbardziej. Jeżeli nie przeszkadza panu na przykład, no ja bym posadziła może właśnie, tutaj rozmawialiśmy przed chwileczką w studio, są piękne takie trawy. To może niekoniecznie są pampasowe trawy, ale wyglądają jak pampasowe trawy. Mają takie piękne na jesień, późnym latem i potem przez całą zimę takie piękne kwiatostany. On tutaj wygląda bardzo naturalnie i na pewno im na wietrze się nic nie stanie, a w słońcu tym bardziej. Ta roślinność właśnie uwielbia takie wystawy. Nie wiem właśnie, jaki pan ma, że tak powiem, gust, co panu, czy tak bardziej naturalnie, czy tak bardziej formalnie, bo tak bardziej naturalnie to właśnie będzie jakieś takie trawy ozdobne, pięknie falujące na tym wietrze, a mniej, bardziej formalnie, czyli mniej naturalnie, ale też jak najbardziej, bo czemu nie mógłby być właśnie ten cis, może bukszpan, bo jeżeli na przykład pan to będzie sadził w czymś wyższym, prawda, to nie będzie posadzone w samej posadzce balkonu, więc jak pan to podniesie, na przykład donica będzie wielkości 50 centymetrów, wysokości 50 centymetrów, bo musi być duża, żeby tam te rośliny nie przemarzały, bo ta donica naprawdę nie może być malutka. Ona musi być duża, żeby tam poza tym można było to porządnie podlać.
Słońcem, ale zimą nie
dokładnie.
Będzie mróz.
Ona musi być minimalnie na 50 centymetrów głębokości. Ja bym powiedziała, że nawet i 60-70, szczerze mówiąc, żeby jeszcze zrobić tam na dole jakieś takie miejsce na drenaż, bo potem jak pan zrobi dziury, to będzie wypływało to sąsiadom na głowę na dole. A jeżeli pan by miał wystarczająco miejsca, powiedzmy 10 centymetrów na spodzie tej donicy, to można by było spokojnie tam wyrzucić jakiś połamany styropian i tam nie robi żadnych dziur i tam by się woda w razie czego zbierała. Bo to wszystko trzeba niestety z głową, trzeba pomyśleć, zaplanować i bardzo uważać, bo można rośliny niechcące zabić, szczególnie na słonecznym, wiecznym tarasie. Ale jeżeli będzie pan miał wyższą donicę, 50, 60, 70 centymetrów, to może w tym posadzić to, co pan Tomasz przed chwileczką proponował, właśnie bukszpan, bo to faktycznie też jest piękny żywopłot, przepiękny, bardzo dobrze w Polsce rośnie, ale też będzie wymagał, każda roślina, która uprawiana jest w donicy, będzie wymagała więcej pracy z naszej strony niż roślina, która rośnie naturalnie w ogrodzie, prawda, czy gdzieś tam w glebie. Zobaczcie, jak pięknie rosną rośliny, które w ogóle same się posadziły gdzieś tam w lesie. Także no może bukszpan, to już to musi pan sobie tutaj pomyśleć. Może pan nam powiedzieć, co pan będzie chciał, a my powiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie.
Pani Magda, jeszcze w sprawie tych malin nieszczęsnych, tak, biednych. Rosły wcześniej bardzo ładnie, uschły dopiero 2-3 tygodnie temu. Mają dużo owoców i całe lato miały. Dopiero teraz coś się z nimi stało.
Czy tam nie było jakiegoś podmoku, czy to nie podmokło od tych deszczów, czy coś takiego? Bo to musi być zawsze jakaś przyczyna. A zastanawiam się, czy pani na przykład właśnie ma tam ściółkę, czy tam w jakim to jest miejscu, czy tam nie jest wiecznie, czy tam jak tam słońce, bo to wszystko od tego zależy. Skoro one uschły, to znaczy, że im jest źle. I one mogły również usnąć nie tylko przez to, że miały za mało albo za dużo wody, ale też właśnie, bo jakaś choroba mogła je wykończyć.
Pani Agnieszka, ziołowa sprawa to poważna, bo to wszyscy lubimy zioła. Pani Katarzyno, mam w ogrodzie w dużej płaskiej donicy zioła. Miętę, rozmaryn, dwie odmiany tymianku. Rozrosły się pięknie. Jak je przezimować i czy można jakoś przezimować lawendę i trawę wysoką w donicach?
Tak, lawendę i trawę wysoką w donicach można, tak jak przed chwileczką mówiliśmy dla pana, który miał wiciokrzew bodajże. Trzeba po prostu tą donicę, jeżeli to jest duża donica, naprawdę duża donica, to ona ma szansę, i oczywiście nie taka, która na mrozie pęka, to ona ma szansę przezimować bez żadnego problemu, szczególnie jeżeli podstawimy to gdzieś blisko domu, gdzie jest bardzo zacisznie, żeby nie było tych takich mocnych wiatrów, które zazwyczaj wieją ze wschodu na początku roku, na przykład styczeń, lutym. Musimy tą donicę przenieść w takie jak najbardziej takie zaciszne miejsce, cieplutkie. To wtedy tak, można lawendę spokojnie i trawy, tylko że i lawenda, i trawy to są takie rośliny, które nie potrzebują zbyt mokrego podłoża. One lubią mieć bardziej sucho niż mokro, także proszę uważać, żeby zimą tego nie zalać. Dlatego, bo niestety lawendy, z tego co wiem, częściej umierają w zimą nie od mrozu, tylko właśnie od tego, że mają takie błotko przy korzeniu. Także tylko nie za dużo wody i spokojnie można. Jeżeli chodzi o tą misę w ogrodzie z ziołami, to...
Mięta, rozmaryn, dwie odmiany tymianku.
Tymianek, nie wiem jakie to są odmiany tymianku, ale tymianek i mięta oczywiście przeżyją raczej na mięta. No. Czasami są takie odmiany i mięty, i tymianku, którym jest troszkę ciężej przeżyć, więc proponuję, żeby pani przesadziła, żeby pani wyjęła z tej donicy rozmaryn, bo rozmaryn na pewno nie przezimuje. Proszę sobie go posadzić do jakiejś fajnego, świeżego podłoża i postawić w domu gdzieś na parapecie, nie dosłownie na takim słońcu centralnym, tylko gdzieś tak blisko słonecznego parapetu albo na którym jest dużo światła, ale żeby nie miało to takiego centralnego osłonecznienia, bo też im to dobrze nie robi, prawda, kiedy potem jest znowu chłodno, bo przecież przy szybie może być chłodno w nocy, też trzeba o tym pamiętać. Czyli przezimować w domu ten rozmaryn, a jeżeli może, mogłaby pani, to najlepiej by było tą całą misę, jeżeli nie jest to jakaś misa, która nie można zagłębić w ziemi, ale właśnie całą misę zagłębić w ziemi, przezimować to po prostu w ziemi i można przykryć trochę stroiszem, bo nie wiem, czy te odmiany, no ale większość odmian mięty i tymianku zimuje. Ale w ten sposób bym to przezimowała, właśnie zagłębić całą donicę, całą misę w ziemi, a od góry troszeczkę albo stroiszem, czyli tymi jakimiś tam gałązkami, powiedzmy, iglaków, albo jakimś liśćmi czy agrowłókniną, ale to też się dotyczy właśnie takiego pytania, które mieliśmy w zeszłym tygodniu. Pan do nas pisał, który ma, tak mi się, no nie wiem, czemu tak mi się wydaje, że pan, może to być pani. Mam truskawkę wiszącą w doniczce. Czy mogę ją zostawić na zimę w ogródku, czy lepiej sprzątnąć pod dach? Myślałam, że na dach. Pod dach. Więc tak to jest z tymi truskawkami wiszącymi, które tak naprawdę są po prostu normalnymi truskawkami, wcale nie wiszącymi, które po prostu mają takie te pędy, tak wymyślone, skonstruowane przez człowieka niestety, dlatego, bo to jest oczywiście mieszaniec wymyślony przez naukowców, że te pędy tak fajnie się... Te pędy są dłuższe, narastają i one w końcu zwisają. I to są bardzo fajne truskawki, bardzo polecam na balkony, na tarasy, przed domem powiesić, dzieciaki uwielbiają, ale niestety one są troszkę mniej mrozoodporne niż normalne truskawki, które rosną w glebie. Chociażby dlatego, że nie rosną w glebie, tylko wiszą właśnie w koszu takim kwiatowym. Ale można, niemniej jednak są to rośliny wieloletnie, więc spokojnie można to przezimować, albo zabezpieczając donicę, tak jak opowiadałam wcześniej, właśnie styropianem, na przykład, lub trocinami, no jakakolwiek izolacja musi być, ale najlepiej, jeżeli ktoś ma ogródek albo możliwość, dostęp do ogródka, to polecam po prostu zadołować tą donicę z tą truskawką na zimę w glebie i przykryć też stroiszem albo jakimiś gałązkami iglaków, czy no cokolwiek naturalnego, żeby te rośliny oczywiście mogły pod spodem oddychać i w ten sposób możemy to przezimować. Możemy również przezimować wiele roślin, w chłodnych pomieszczeniach, które nie powinny mieć poniżej 0 stopni, a powyżej powiedzmy 5 stopni, bo te rośliny jednak zimą powinny spać, więc jak nagle będzie ciepło, to one się niepotrzebnie rozbudzą. Wiele roślin można zimować w ten sposób zupełnie bez światła. Wiele potrzebuje chociaż troszeczkę światła, ale wszystkie muszą mieć albo sucho, albo dosyć sucho. Także żadnych roślin zimą nie należy przelewać.
Tu mamy pytanie bardzo proste. Pan Marek pyta, czy można już przesadzać świerki? I pozdrawia pan Marek.
Dziękuję panie Marku. Przesadzać świerki, nie wiem czy to dużo, czy mało. Ja bym poczekała może do końca miesiąca w ogóle z przesadzaniem drzew.
W takim razie...
Bo to chodzi o pogodę, bo może być gorąco znowu i wtedy będzie ciężej z tym podlewaniem, będzie większe parowanie.
Pani Dorota, od kilku lat na gruszy 20-letniej jest rdza. Poprzedni lata jeden raz opryskiwaliśmy, a na jesień zbieraliśmy wszystkie liście. W tym roku bez oprysku, ale wszystkie liście chore. Owoce są zdrowe. Co robić jeszcze, aby pozbyć się choroby? Też pozdrawia pani Dorota.
Dziękuję pani Doroto. Ja nie wiem, czy ta choroba się, że tak powiem, od pani oddali. Bo tutaj mówimy często te gruszki, niestety to jest troszeczkę ciężka sprawa, dlatego, bo jeżeli w okolicy ma pani
jałowce
sabińskie, one niestety są przyczyną właśnie takiej choroby grzybowej, która atakuje grusze. Także jeżeli pani się rozejrzy dookoła, czy u siebie, czy u sąsiada, bo to niekoniecznie w naszym, to jest najbardziej denerwujące, że to niekoniecznie w naszym ogrodzie, tylko na przykład gdzieś u sąsiadów, czy po drugiej stronie ulicy, jeżeli są jałowce, a przecież nawet naturalnie rosną jałowce również w lasach, to niestety ta choroba może przychodzić. Ja powiem pani szczerze, że też na razie, chociaż ja mieszkam w ogóle w środku lasu, ale też nie mam właśnie żadnego szczęścia teraz z gruszkami. To są jedyne drzewa z naszego nowego sadu, które będziemy musieli wymieniać, ale pryskać można zawsze, ale czy to jest odpowiedź, nie wiem, jeżeli taki jest duży problem i że przez kilka lat naprawdę ta grusza bardzo mocno choruje, jeżeli ona któregoś roku przestanie również wydawać państwu owoce, produkować, no to wtedy to jest w ogóle mały sens, żeby ona w ogóle istniała, zamienić ją albo odmianą, która po prostu jest odporna na tą chorobę, albo no w ogóle pożegnać się, albo po prostu sprawdzić, czy nie ma jakichś jałowców. No ale jak są u kogoś, to i tak to państwo trudno. Nic na to nie zrobicie. Ale to jest klasyk. To jest klasyka właśnie wśród takich problemów ogrodniczych, że rdza na gruszy wiąże się z rośnięciem w niedalekiej okolicy jałowców sabińskich.
Pan Leszek z 7 piętra pisze, wspaniale dziękuję. O to mi chodziło. Żona zwariuje. Miłego dnia dla was.
Dziękujemy również.
To życzymy,
żeby nie za bardzo zwariowała.
Ze szczęścia oczywiście. A propos traw, kiedy dzielić rozplenicę? Pyta pani Beata z pozdrowieniami.
Pani Beato, rozplenice strasznie długo kwitną, bo bardzo późno kwitną, zaczynają kwitnąć, prawda? Więc ja nie wiem, czy ja bym w ogóle jeszcze w tym roku o tym pomyślała. Ja myślę, że również rozplenice są mniej odporne na mróz niż wszystkie inne rośliny. Przepraszam, nie rośliny, tylko chodzi nam o trawy ozdobne. Dlatego ja rozplenicę bym teraz zostawiła, niech sobie pięknie kwitnie, niech sobie do zimy będzie jak duża, jak się da, bo ona sama siebie swoją masą będzie zimą ochraniać. I na pewno to bardzo skutecznie zrobi, dlatego, bo my w Chmielnie mamy sukcesy same z rozplenicami. Zupełnie nie były ani przykrywane, ani kopczykowane, jak to się robi z różami. Czasami też ludzie mówią, że to się robi z rozplenicami. Nic im nie było, ale one są duże i one same sobą siebie, że tak powiem, zasłaniają. Czyli ja bym tej rozplenicy nie ruszała. Jeżeli pani może poczekać, to poczekać do wiosny. W kwietniu ją przyciąć i natychmiast rozdzielić.
Pani Ewelina, która z tym rokitnikiem jakby pytała, ja jeszcze poproszę państwa o tym rokitniku na żywopłot. Mam ziemię gliniastą, przemieszać ją z piaskiem?
Na pewno. Na pewno. Albo popatrzeć, jakie są rośliny, które lubią ziemię gliniastą. Bo teraz znowu to tak śmiesznie, my to znowu cierpimy, że mamy piasek w kilku miejscach i nam róże nie chcą za bardzo dobrze rosnąć. No może róże.
Pan Daniel, pani Kasiu, po ulewach w Trójmieście i wcześniejszym nawożeniu moje tuje pięknie urosły i mają ponad 2,5 metra. W przyszłym roku chcę w tym miejscu zrobić chodnik, a tuje przesadzić w inne miejsce. Jak najlepiej, kiedy je przesadzić, są bardzo duże i boję się, że przez ten zabieg uschną. 2,5 metra. Dorodne. Oj, to będzie kopania, bo korzeń
no,
takiej tuj to już jest
ja
bardzo dużo.
Ja myślę, że to trzeba było zostawić na wiosnę, dlatego, bo to takie duże, to wtedy na wiosnę przy okazji porządnie podlać. tylko to będzie takie sadzenie będzie troszkę bardziej skomplikowane, bo ja myślę, że na pewno będzie taka tuja wymagała później takiej jakiegoś dojścia do korzenia, jeżeli państwo już ją zakopiecie, to z jakieś rurki pozostawiać, żeby można było naprawdę ją porządnie podlewać, bo po zimie, tak jak powiadam, tuje są zazwyczaj przesuszone, więc to może być taki moment, żeby je wyjąć, porządnie nasączyć wodą. Koniecznie przed zakopaniem tej tuji w dołku, no to będzie w dole już raczej, koniecznie wypełnić wodą, no nie wiem, czy wypełnić całkiem, czy nie, bo nie wiem, czy ta woda będzie spływać, czy nie, ale porządnie nasączyć tą bryłę korzeniową, tak? To będzie najważniejsze. To będzie decydujące, czy ta tuja przeżyje, czy nie przeżyje, to będzie właśnie to, czy ona będzie miała wystarczająco wody.
Owoce czarnych pnących winogron uschły. Co się stało, pyta pani Joanna?
Nie wiem, może jakaś choroba, jeżeli uschły. Bo rozumiem, że cała reszta rośliny jest okej. Okay.
No chyba.
A może już po prostu no przeowocowały się, no nie wiem.
Przejrzały i no, się z nich rodzynki zrobiły.
Bo często są takie, tak się dzieje na drzewach owocowych, na przykład na śliwkach, że takie mumie powstają, ale to wtedy wiąże się z chorobami grzybowymi niestety.
Jeszcze jedno pytanie szybkie, zdążymy. Bardzo szybkie. Czy tuja żywotnik też jest B?
Nie, ja powiem państwu szczerze, że tuje w ogóle to są ciekawe rośliny, ale tuje, ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, sprzed 20 lat, uprawiało się jako rośliny, które są dodatkiem do ogrodu. Więc mamy ogród, roślinki, piękna tuja, czyli właśnie żywotnik olbrzymi, tak? Sama nazwa to są piękne drzewa, ogromne, do nas dorastają, u nas w Gołubiu jest, no zawsze była karczma pod tują, teraz niestety nie ma karczmy, ale tuja jest ogromna i one osiągają piękne rozmiary i też piękne kształty, więc to było fajne, to było takie urozmaicanie dla ogrodu. A w dzisiejszych czasach jest ogród tak. Tuja, roślinka inna, tuja. O to mi chodzi. Gdyby było roślinka, tuja, roślinka, to by nie było problemu. Problem jest z tym, że nie potrafimy znaleźć jakiegoś takiego balansu, jakiegoś takiego no, środka, który wszystkich uszczęśliwi. Nie przesadzajmy z tymi tujami i wtedy będzie wszystko okej. Okay.
Nie przesadzajmy z tujami. Ojej, jeszcze nie wiem, czy zdążymy. Nasiona maku syberyjskiego, nie wysiałam ich w czerwcu, pisze pani Jola. Czy poczekać do wiosny? Pozdrawiam cieplutko.
Ja bym spróbowała jeszcze je rzucić, może coś wykiełkuje. Moje były posiane bardzo późno, bo na przełomie lipca i sierpnia i zaczynają teraz kiełkować, czyli one będą potrzebowały miesiąca do wykiełkowania, bo faktycznie on się nie boi za bardzo chłodów, także można...
Noce na razie ciepłe.
Tak, no także jeżeli będzie jeszcze miesiąc taki znośny, to można by było się pokusić, ale oczywiście proszę nie wysiewać wszystkich, niech sobie pani zestawi je troszeczkę na wiosnę, ale też wiosnę bym może nie wysiewała, tylko tak jak rośliny dwuletnie, czyli w czerwcu.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękujemy państwu.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.